Tekst rzuca wyzwanie tradycyjnemu pojmowaniu strategii jako statycznego dokumentu. Definiuje ją zamiast tego, Sayu, jako empiryczną hipotezę zwycięstwa. Autor stawia tezę, że strategia nie istnieje w sferze deklaracji. Materializuje się ona dopiero w konkretnych wyborach alokacyjnych oraz systemach adaptacyjnego wykonania. Głównym problemem organizacji jest tak zwany rozpad strategii. Strategy tęczy. To proces, w którym jasna intencja liderów zostaje rozwodniona przez organizacyjną inercję, silosowość i pułapkę pozornej zajętości. Aby temu zapobiec, proponowany jest zintegrowany system. Zaczyna się on od gwiazdy polarnej, czyli wizji. Przechodzi przez okry służące jako mechanizm weryfikacji rezultatów. Outcome, zamiast samych zadań. Output, aż po adaptacyjne zarządzanie portfelem inicjatyw. Kluczowym przesłaniem jest konieczność brutalnej hierarchizacji priorytetów. Należy dopasować popyt na zmiany do realnej przepustowości zasobów. W ten sposób strategia przestaje być dekoracją zarządczą, a staje się żywym systemem uczenia się. Pozwala to organizacji przetrwać w warunkach wysokiej niepewności, poprzez ciągłą synchronizację intencji z działaniem. Złudzeniem współczesnego zarządzania jest przekonanie, że strategia istnieje tylko dlatego, iż została zapisana. Prawdziwa strategia nie jest tekstem, jest napięciem między wyborem a działaniem. Jeśli nie wpływa na alokację pieniędzy, czasu i ludzi, pozostaje martwą dekoracją zarządczą. W ujęciu zwana C, Campbella strategia zaczyna się w momencie odpowiedzi na dwa pytania. Gdzie gramy i jak wygrywamy? Pierwsze zmusza do wyboru konkretnej areny, drugie wymaga określenia realnej przewagi. Strategia jest zatem sztuką odmawiania. Słabe organizacje nie przegrywają z braku pomysłów, lecz przez ich nadmiar. Model domu strategii porządkuje te kwestie poprzez architekturę wyborów. Na szczycie znajduje się gwiazda polarna, wizja i misja. To narzędzie orientacji w warunkach niepewności. Intencja jest odporniejsza niż plan, bo pozwala ludziom posłużyć się osądem i rozumieć logikę zwycięstwa. Strategia pyta, w jakim segmencie, dla którego klienta i przy jakim ryzyku. Teatr, mówi klient w centrum. Strategia pyta jednak, którego klienta świadomie obsługujemy, a którego nie. Dobrze zdefiniowana strategia ma charakter empiryczny, zawiera założenia, które można testować. Jeśli firma stawia na wyjątkowość doświadczenia, nie może jednocześnie optymalizować procesów wyłącznie pod minimalny koszt. To nie jest wyznaczanie celu finansowego. Przychód to jedynie skutek zachowań klientów. Strategia musi być teorią oddziaływania na rynek, hipotezą, którą można sprawdzić lub obalić danymi. Dobra strategia boli, bo odcina możliwości. Musi być na tyle konkretna, aby można było wskazać działania z nią sprzeczne. Jeśli po jej ogłoszeniu nikt nie zmienia priorytetów ani budżetu, ogłoszono komunikat uspokajający, a nie strategię. Definiowanie strategii to akt intelektualny i polityczny. Strategia istnieje dopiero wtedy, gdy zostaje przełożona na konkretne zdolności i modele operacyjne. W przeciwnym razie mamy do czynienia z rozdzieleniem mózgu od układu mięśniowego. W definicji strategii należy więc zaszyć pytanie o wykonanie. Co musi być prawdą, aby hipoteza zwycięstwa zadziałała? Jakie zdolności wypracować i które budżety przesunąć? Bez tych pytań strategia pozostaje jedynie miłą opowieścią. Nie wygrywa organizacja z najlepszym dokumentem, lecz ta, która najszybciej zamienia rozpoznanie w działanie. Strategia rzadko ginie w chwili ogłoszenia. Przechodzi przez filtry interesów działowych i starych nawyków. To, co na górze było ostrą intencją, na dole staje się mglistą sugestią. Strategia nie zostaje odrzucona, ona zostaje uprzejmie rozwodniona. Zjawisko to nazywamy rozpadem strategii. W organizacji procesy zoptymalizowane pod wczoraj bronią się przed jutrem. Systemy raportowania i budżety finansują projekty z historią, a struktury wspierają tych, którzy znają dawne ścieżki decyzyjne. Organizacja może mówić o nowej strategii, lecz całym ciężarem konstrukcji pchać się ku staremu porządkowi. Najbardziej podstępna jest entropia strategiczna. Każdy dział interpretuje cele według własnej logiki. Strategia ginie nie dlatego, że nikt jej nie przyjął, lecz dlatego, że każdy przyjął inną wersję. Zgodność deklaratywna maskuje niezgodność operacyjną. Prawdziwy wybór ujawnia się dopiero wtedy, gdy trzeba komuś powiedzieć nie teraz, nie to i nie za te środki. Komunikat strategiczny jest interpretowany i filtrowany przez pryzmat osobistych korzyści. Jeśli liderzy nie zaprojektują mechanizmu przenoszenia intencji, strategia ulega organizacyjnemu głuchemu telefonowi. Szczególnie groźne jest pomylenie strategii z taktyką. Organizacje często wdrażają listę projektów zamiast rzeczywistej wizji. Zespół uczy się wykonywać zadania, ale nie rozumie logiki zwycięstwa. To pułapka organizacyjnego posłuszeństwa. Ludzie robią dokładnie to, o co ich poproszono i właśnie dlatego organizacja przegrywa. Plan wskazuje trasę, natomiast intencja daje zdolność i zmiany bez utraty celu. Autonomia bez zestrojenia to chaos, natomiast zestrojenie bez autonomii to biurokracja. Strategia musi stać się systemem rozmów i korekt. Gdy wszystko staje się priorytetem, przestaje nim być cokolwiek. Strategia to mechanizm rozstrzygania, które z pomysłów otrzymają ograniczoną energię organizacji. Kolejnym źródłem rozpadu są niewłaściwe mierniki. Organizacja staje się tym, co mierzy i nagradza. Kluczowe jest rozróżnienie między wskaźnikami operacyjnego zdrowia a rezultatami zmiany strategicznej. Rozpad strategii dokonuje się poprzez budżet. Roczne planowanie finansowe konserwuje decyzje z przeszłości. Mnonda. Budżet staje się gorsetem. Hasła o adaptacji przegrywają z rubryką zatwierdzoną 9 miesięcy wcześniej. Kolejnym problemem jest portfel inicjatyw oderwany od strategii. To często muzeum nieskończonych obietnic, gdzie nowe projekty dopisują się do starych, zamiast usuwać zbędne działania. Odpowiedzią jest koncepcja zdolności strategicznej Campbella, czyli trwała umiejętność korygowania kierunku. Tu kluczowy jest model PACE. Primary, Alternate, Contingency, Emergency. To warianty główny, alternatywny, ewentualnościowy i ratunkowy. Strategiczna dojrzałość zaczyna się tam, gdzie organizacja przestaje mylić optymizm z brakiem zabezpieczeń. Strategia często staje się jedynie zapachem wczorajszego sukcesu. Jej rozpad to stan naturalny organizacji pozbawionej świadomego przeciwdziałania. Liderzy muszą zatem pytać, czy posiadamy system zapobiegający jej rozcieńczeniu. Najbardziej niebezpieczne są organizacje, które mylą ruch z postępem. Strategia wymaga odróżnienia aktywności od wyniku. Potrzebny jest mechanizm, który przeniesie intencje z poziomu wizji do codziennych decyzji. Są to objectives and key results. Mają one stworzyć stalową nić między gwiazdą polarną a realną pracą zespołów. Cel wyznacza jakościowy kierunek zmiany. Kluczowe rezultaty wskazują, po czym poznamy, że do tego celu się zbliżyliśmy. Strategia pyta, czy zmienił się wynik. Okry pełnią funkcję intelektualnego odtruwacza. Oczyszczają organizację z pokusy mylenia wysiłku z efektem. Mają rozciąć kokon zajętości i zmusić do pytania, jaki mierzalny rezultat potwierdzi zmianę rzeczywistości. Nie mogą być jednak prostym narzędziem premiowym. Gdy powiążemy je z wynagrodzeniem, cele stają się bezpieczne, a ambicja umiarkowana. Dobre okry mają być narzędziem zestrojenia, a nie pałką kadrową. Siła okarów polega na połączeniu ruchu z góry i z dołu. Kierunek jest nadawany odgórnie, ale sposób wniesienia wkładu współtworzy zespoły. Bez wiedzy operacyjnej strategia pozostanie jedynie elegancką hipotezą bez kontaktu z materią. Cele zespołów powinny łączyć się w górę z celami strategicznymi. Nie chodzi o kopiowanie słów zarządu, lecz o odpowiedź na pytanie, jaki rezultat w naszym obszarze udowodni, że realizujemy wspólny zamiar. Pracownik przestaje być wykonawcą instrukcji, a staje się współautorem sukcesu. Oddolność bez rygoru może jednak zamienić okry w festiwal życzeń. Dlatego niezbędne jest zestrojenie pionowe, wiążące zespoły z priorytetami organizacji oraz poziome, dotyczące zależności między silosami. Okry kończą fikcję samowystarczalności i ujawniają prawdę o synchronizacji. Kluczowe rezultaty muszą być mierzalne, ale nie martwe. Organizacje często mierzą to, co łatwo policzyć, a nie to, co ma znaczenie. Output to wytwór. Outcome to zmiana stanu. Impact to głęboki skutek biznesowy. Strategia nie może zatrzymać się na outputach, bo nikt rozsądny nie mył sterty cegieł z domem. Największą wartością okarów jest przesunięcie uwagi z wykonania planu na testowanie hipotezy. Okry mają charakter empiryczny. Nie są modlitwą do strategii, lecz aparaturą pomiarową. Muszą mieć rytm, ponieważ strategię wdraża się poprzez cykle uczenia się. Logika kwartalna pozwala na bieżąco korygować działania. Jednocześnie okry nie mogą prowadzić do mikrozarządzania. Ich zadaniem jest utrzymanie jasności co do wyniku, a nie śledzenie każdego ruchu pracownika. Organizacja adaptacyjna potrzebuje zaufania połączonego z przejrzystością. Bez zaufania stanie się biurokracją, bez przejrzystości improwizacją. Wdrożenie systemu wymaga odwagi w ograniczaniu. Strategia nie polega na robieniu wszystkiego, co ma sens, lecz tego, co ma największe znaczenie dla zwycięstwa. Zasada zaczynaj mniej, kończ więcej to fundament higieny organizacyjnej. Jeśli okry nie wpływają na decyzje o zasobach i budżecie, są jedynie ładną mapą zawieszoną nad drogą, po której nikt nie jedzie. Wymaga to zmiany języka przywództwa od poleceń do intencji. Lider musi stać się projektantem sensu i sprzężenia zwrotnego. Wpisuje się to w logikę sensie, leader, adept. Okry nie są statycznym kontraktem, lecz urządzeniem do utrzymywania koncentracji w ruchu. Wdrożenie wymaga kultury prawdy, gdzie wynik czerwony nie jest zdradą, lecz kluczową informacją. Gdy kluczowy rezultat nie zostanie osiągnięty, pytanie brzmi, czego się nauczyliśmy? Organizacja karząca za prawdę będzie otrzymywać kłamstwa w eleganckim formacie. Ta, która nagradza naukę, zyskuje zdolność korekty kursu. Każda strategia jest bowiem hipotezą, a niesprawdzona hipoteza staje się dogmatem. Okry demokratyzują wiedzę strategiczną. Strategia przestaje być własnością wąskiej grupy liderów i zostaje przetłumaczona na język pracy wielu zespołów. To wspólna mapa sensu. Nie gwarantuje zwycięstwa, ale zmniejsza ryzyko, że każdy pójdzie w inną stronę. Dobre okry utrzymują żywą relację między strategią a działaniem. Strategia bez nich staje się abstrakcją, a okry bez strategii gimnastyką mierników. Dopiero razem tworzą mechanizm przejścia od zamiaru do wyniku. Stalowa nić musi być napięta przez system egzekucji. Przechodzimy od wdrażania do śledzenia, by wiedzieć, czy naprawdę idziemy w stronę celów. Wdrożenie strategii poprzez okry nie rozwiązuje problemu realizacji, lecz tworzy warunki, w których staje się ona mierzalna i korygowana. Etap egzekwowania i śledzenia jest krytyczny. Strategia to organizacyjny układ nerwowy, który wymaga ciągłego odbierania sygnałów i reagowania na zagrożenia. Egzekucja wymaga governance, czyli świadomie zaprojektowanego systemu odpowiedzialności i korekt. Bez tego strategia pozostaje zależna od dobrej woli, która bywa operacyjnie krucha. Kluczowa jest różnica między kluczowymi rezultatami a wskaźnikami KPI. Kluczowe rezultaty służą śledzeniu zmiany strategicznej, natomiast KPI monitorują zdrowie bieżącego biznesu. Firma może mieć stabilne KPI i jednocześnie nie realizować strategii. Jeśli nie wiadomo, jaką decyzję zmieni dana liczba, warto zapytać, czy nie jest tylko ozdobą pulpitu. Dobre śledzenie strategii to film z analizą trajektorii. Raportowanie mówi, co się stało, natomiast uczenie się pyta, dlaczego tak się stało i co z tego wynika dla następnego działania. Organizacja adaptacyjna musi budować kulturę, w której zła wiadomość jest zasobem, a nie przewinieniem. Lider, który karze za czerwony status, uczy organizację produkować zielone kłamstwa. Lider, który pyta o wsparcie w korekcie kursu, uczy organizację myśleć strategicznie. Prawda bywa niewygodna, ale jest tańsza niż fikcja. Kluczowe są rytmy zarządcze. Miesięczne przeglądy służą wykrywaniu odchyleń i usuwaniu przeszkód. To pilnowanie kursu. Kwartalne cykle to przestrzeń głębszej refleksji nad strategią i OKR, czyli uczenie się mapy. Warunkiem sukcesu jest rozdzielenie agendy strategicznej od taktycznej. Taktyka lubi pożerać strategię, bo głośniej krzyczy. Strategia musi mieć własną przestrzeń, by nie przejęła jej operacyjna straż pożarna. Ważne są też procesy eskalacji. To mechanizm rozwiązywania problemów przekraczających lokalną decyzyjność. Fundamentem pozostaje jednak jakość danych. Automatyzacja wskaźników z systemów źródłowych to nie luksus, lecz warunek zaufania do systemu. Dane muszą być interpretowane w kontekście strategicznym, ponieważ liczba pozbawiona kontekstu może prowadzić do błędnych decyzji. Dojrzała organizacja pyta raczej, czy ruch potwierdza hipotezę zwycięstwa i czy jest trwały. Egzekucja strategii wymaga rozliczalności, lecz nie powinna sprowadzać się do szukania winnych. Chodzi o przypisanie właścicielstwa wyników, by uniknąć patologii, w której każdy odpowiada za swój fragment, lecz nikt za rezultat końcowy. Jeśli zależności między celami pozostają niewidoczne, strategiczny wynik zaczyna opóźniać się sam. Śledzenie strategii powinno więc służyć wykrywaniu wąskich gardeł. Presja nie stworzy przepustowości, stworzy jedynie korek. Egzekucja wymaga odwagi zatrzymywania. W organizacjach adaptacyjnych zamknięcie projektu, który przestał mieć sens, bywa dowodem inteligencji. Intencja zostaje, trasa może ulec zmianie. Dojrzały przegląd strategiczny powinien pytać nie tylko o wartość wskaźnika, ale i o poziom ufności. Strategia wymaga zarządzania niepewnością, a nie jej pudrowania. Chroni to również przed błędem lokalnej optymalizacji, gdzie zespół poprawia własny wynik kosztem całej organizacji. Sprzedaż może zwiększyć przychód, obiecując funkcje, które zablokują produkt. Finanse mogą poprawić marże, odcinając inwestycje niezbędne dla strategii. Bez strategicznego przeglądu całości takie sukcesy są kosztownymi iluzjami. Egzekucja i śledzenie nie są dodatkiem do strategii, lecz miejscem, w którym strategia zostaje obroniona przed własną organizacją. Governance strategiczne jest narzędziem utrzymania napięcia między przyszłością a teraźniejszością. Skuteczne śledzenie odpowiada na 4 pytania. Czy rozumiemy wyniki potwierdzające postęp? Czy mamy wiarygodne dane? Czy rytm przeglądów prowadzi do decyzji? Czy mamy odwagę interweniować, gdy dane wskazują na odchylenie? Egzekucja strategii to dyscyplina prawdy stosowanej. Jeśli rezultat odbiega od planu, organizacja musi zdecydować. Zmieniamy działania, przesuwamy zasoby lub przyznajemy, że strategia wymaga korekty. Strategia staje się realna dopiero wtedy, gdy decyduje o zasobach i prawie pierwszeństwa. Jeżeli finansowanie pozostaje niezmienne, a projekty zachowują immunitet historyczny, strategia jest przez organizację grzecznie ignorowana. Adaptacyjne zarządzanie portfelem sprawia, że staje się on dynamicznym mechanizmem przekładania strategii na przepływ pracy i przywraca koszt alternatywny do centrum decyzji. Campbell porządkuje zarządzanie portfelem, rozróżniając 3 funkcje: stronę podaży, stronę popytu oraz funkcję dopasowującą. Popyt to odpowiedź na pytanie, co organizacja chciałaby zrobić i jakie inwestycje niesie wartość. Podaż określa realną zdolność wykonawczą, zasoby ludzkie, kompetencje i przepustowość. Funkcja dopasowująca łączy oba te światy. Bez tego podziału organizacja wpada w pułapkę przeciążenia. Jeśli brakuje mechanizmu selekcji, portfel pęcznieje. Zespoły rozpraszają się między zbyt wieloma zadaniami, co obniża jakość i spowalnia dostarczanie wartości. Należy traktować krótkoterminową wydajność jako wartość względnie stałą. Próba dociskania systemu kosztem nadgodzin to zaciąganie kredytu w organizacyjnym zdrowiu, który zostanie spłacony wypaleniem i błędami. Adaptacyjny portfel opiera się na zasadzie Lean: zaczynaj mniej, kończ więcej. Kluczowy jest jeden system przyjmowania inicjatyw. Druga reguła to wymuszone rankingowanie. Nie może istnieć 2 projektów o tym samym priorytecie. Ranking nie może jednak opierać się wyłącznie na wskaźniku ROI, bo organizacja zaczyna wtedy głodzić strategię długofalową. Adaptacyjna ocena inicjatyw musi łączyć wartość finansową z wpływem strategicznym. Jeśli projekt nie wspiera kluczowych rezultatów, należy zadać pytanie, dlaczego ma zajmować przepustowość organizacji. Portfel to przestrzeń, w której inicjatywy konkurują o ograniczoną energię firmy. Kluczowa staje się tutaj teoria ograniczeń. Przepływ całego systemu limituje zawsze najsłabsze ogniwo. Adaptacyjny portfel pyta zatem, które z działań usuwają najważniejsze wąskie gardła. Pomaga w tym throughput accounting, który przesuwa uwagę z lokalnych kosztów na globalny przepływ wartości. Zamiast pytać, ile projektów możemy rozpocząć, pytamy, ile wartości możemy realnie dostarczyć. Pełne obłożenie pracowników nie jest dowodem efektywności, lecz świadectwem złego zarządzania. Organizacja pracująca stale na granicy przeciążenia staje się krucha. Model adaptacyjny zakłada regularne przeglądy. Portfel staje się narzędziem uczenia się. Wymaga to odwagi profesjonalnego mówienia nie. Chroni to ludzi przed przeciążeniem, a budżet przed inflacją obietnic. Portfel to narzędzie aktywnego zarządzania ryzykiem. Inicjatywy obarczone wysoką niepewnością często są źródłem innowacji. Dlatego należy je prowadzić tak, by jak najszybciej testować kluczowe założenia. Najpierw musi pojawić się sygnał wartości, a dopiero potem prawo do większych zasobów. Projekt musi nieustannie udowadniać sens swojego istnienia. Portfel musi umożliwiać przesuwanie zasobów zgodnie z aktualnym rozpoznaniem. Rezygnacja ze środków na projekt o niskiej wartości jest sukcesem, jeśli pozwala przesunąć kapitał tam, gdzie efekt będzie większy. Adaptacyjny model wymaga od liderów zmiany roli. Powinni stać się strażnikami całościowego przepływu wartości. Bez takiej dojrzałości portfel staje się areną walki baronów zasobowych. W organizacji adaptacyjnej portfel powinien być sprzężony z modelem produktowym. Projekt pyta, czy dowieźliśmy zakres, a produkt pyta, czy stale zwiększamy wartość dla użytkownika i organizacji. Adaptacyjne zarządzanie portfelem to system strategicznej uczciwości. zmusza do dostrzeżenia ograniczeń i nakazuje zatrzymać projekty, które utraciły sens. Jeśli dane wymuszają zmianę, portfel musi zmienić alokację. Strategia bez odwagi do mówienia nie i bez twardej alokacji zasobów jest jedynie literaturą motywacyjną ubraną w garnitur. Ostatecznie to nie eleganckie slajdy, lecz budżet i kolejka pracy zdradzają, czy organizacja naprawdę wierzy we własne założenia. Czy twoja firma posiada realny plan zwycięstwa, czy jedynie luksusowy portfel niespełnionych obietnic?